list apostoła Pawła do Koryntian, czyli przesłanie do Kościoła, który z jednej strony no, jest przez Boga bardzo, bardzo obdarowany, błogosławiony w wielu aspektach, ale niestety ten Kościół jest też najbardziej cielesny, czyli zamiast iść w kierunku upodabniania się do Jezusa Chrystusa, ten Kościół zawraca i upodabnia się do świata zewnętrznego. Jest pełen przeróżnych grzechów. Apostoł Paweł z jednej strony no, jest mocno podłamany tym, co tam widzi, ale jednocześnie uznaje to, że fundament w postaci Jezusa Chrystusa w nich jest założony raz na zawsze i że Bóg przeprowadzi ich nawet przez ten okres, no, powiedzmy, dziadostwa w życiu chrześcijańskim. Tak, odczytujemy ten list. Jesteśmy właśnie po zakończeniu czterech rozdziałów. Mieliśmy też tu wewnętrzną dyskusję w Kościele, ponieważ ten fragment, pierwsze cztery rozdziały, jest najbardziej osobisty. Tutaj apostoł Paweł mówi, jaki jest korzeń tych wszystkich ich problemów, czyli zła relacja z Bogiem, zamiast być w takim nastawieniu słuchania i pokory przed Bogiem, oni wzbili się w pychę i zaczęli przyjaźnić się ze światem. I drugi problem to zamiast trwać jasno w nauce apostolskiej, oni zaczęli sobie różne ludzkie autorytety czynić, można powiedzieć, punktami odniesienia i zaczęli się nazywać od jakichś tam nauczycieli, apollosowy i tak dalej, i tak dalej. Nie? Czyli zła relacja z Bogiem, zła relacja z apostołem Pawłem, to jest, można powiedzieć, korzeń tych wszystkich ich problemów. Zaczęły się podziały i do tego problemu, do tej grupy problemów związanych z tą cielesnością, z kłótniami wzajemnymi, z szukaniem jakichś ludzkich filozofii, autorytetów i tak dalej, apostoł Paweł odnosi się w tych pierwszych czterech rozdziałach. Stąd też wnioskujemy, że właściwy kontakt ze źródłem, czyli z Bogiem i Jego Słowem, z nauką apostolską, jest fundamentem dla właściwego funkcjonowania Kościoła. Dzisiaj przenosimy się do problemów moralnych. Piąty i szósty rozdział to są trzy takie grupy problemów moralnych. Dzisiaj no to taki, no można powiedzieć, no najgorszy, czyli no takie, nie wiem, wyuzdanie, takie no jakieś złe słowo, takie no, może mi pomożecie, jak zatytułować ten list, bo niemoralność, tak, to tak by było tak za delikatnie, nie? Tam, mówię, tam mówi, wasza niemoralność seksualna jest gorsza niż w świecie, nie? No to tam jakiś nierząd, wyuzdanie, no coś takiego sobie wymyślcie, jak zatytułować ten list. Potem będą procesy między chrześcijanami, czyli jakaś chciwość, zachłanność, nieustępliwość w sprawach materialnych i potem trzecia, ostatnia grupa problemów, no to taki permisywizm, pobłażanie ciału, przede wszystkim też w tej sferze seksualnej. Także piąty i szósty rozdział, no to są te trzy grupy problemów. Paweł zaczyna od tej najgorszej, czyli jakiegoś takiego stanu seksualnych no, dewiacji w Kościele, który jest gorszy niż w świecie. Jest gorszy, czyli w Kościele, w Koryncie, pod względem moralności seksualnej, wyobraźcie sobie, niech to zabrzmi, było gorzej niż w portowo-burdelowym mieście. Korynt to port, czyli knajpy, burdele, świątynie, gdzie też prostytucja sakralna, że tak powiem, kwitła w najlepsze. I tam pojawiają się uczniowie Chrystusa dzięki nauce, dzięki ewangelizacji apostoła Pawła, który spędził tam prawie dwa lata swojego życia, a potem też, jak będziemy widzieć z tego listu dzisiejszego, z tego dzisiejszego fragmentu, też ich dość często odwiedzał, przynajmniej dwa lub trzy spotkania, do tego jeszcze też dwa lub trzy listy, czyli stosunkowo częsty kontakt, jak na tamte czasy, bo to fejsika nie ma, nie? A w ciągu kilku lat i kilka osobistych kontaktów i kilka listów, no to jest częsty kontakt. Powstaje kościół w tym, można powiedzieć, Sin City, mieście grzechu. No i niestety ten kościół właśnie w tym obszarze upada. Przeczytajmy więc ten dzisiejszy fragment, 5 rozdział od 1 do 13. Wyuzdanie kościoła, czy jak to tam nazwać, może lepsze słowo, znajdźcie synonimy dla, jak perwersja, o, seksualna perwersja w kościele, ale można też, bo to oczywiście Paweł długo o tym nie opowiada, bardziej myśli, czy pracuje nad metodami zaradzenia, czyli pokazuje, usuńcie stary kwas. Usuńcie stary kwas, nie? I tutaj ten werset bardzo znany. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza, nie? No to najpierw przeczytajmy z wersji Biblii Brytyjskiej. Możemy tu, Czarek, jeśli byś mógł przygotować wersję z tysiąclatki, może też pastora Zaremby, przeczytajmy ten fragment. Ja zacznę wersją Biblii, tej najbardziej popularnej w kręgach protestanckich w Polsce, czyli Biblia Warszawska. Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami i to takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego. A wy wzbiliście się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto się takiego uczynku dopuścił. Lecz ja, nieobecny ciałem, ale obecny duchem, już osądziłem tego, który to uczynił, tak jakbym był obecny. Gdy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, wy i duch mój z mocą Pana naszego Jezusa oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień Pański. Nie macie się czym chlubić. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni. Albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w prześnikach szczerości i prawdy. Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z wszetecznikami. Ale nie miałem na myśli wszeteczników tego świata, albo chciwców, czy grabieżców, czy bałwochwalców, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata. Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który mieni się bratem, a jest wszetecznikiem lub chciwcą, lub bałwochwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jadali. Bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem? Czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? Tych tedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły, spośród siebie. No, można by jeszcze tu cofnąć się troszeczkę do tradycji żydowskiej, na której zbudowany jest ten tekst. No bo oczywiście tu mamy tę niemoralność koryncką, burdele, knajpy i świątynie, nie? I kościół chrześcijański, który przebił to wszystko, nie? Ale mamy też tło żydowskie, nie? Wiemy, że tam byli i poganie, i Żydzi w tym kościele. Była synagoga żydowska, był tam przełożony Sostenes i tak dalej, nie? Czy jakoś tam to można w Dziejach Apostolskich sobie przeczytać. Stąd apostoł Paweł dość śmiało czerpie, bez specjalnego tłumaczenia, z takich podstaw kultury żydowskiej, nie? I Pascha I to święto przaśników, czyli niekwaszonego chleba, ono tydzień trwało, no jest widać, że dość powszechnie znane w tym kościele, nie? Czyli Żydzi zapewne to obchodzą. Już wcześniej tłumaczył duchowe znaczenie zarówno Paschy, czyli tego ofiarowania baranka. Nie? Bo Pascha to było, pamiętacie, w Egipcie, kiedy plagi te poszczególne spadały na Egipt, żeby Faraon ukorzył się przed Bogiem i zrobił to, czego Bóg od niego żąda, wypuścił naród izraelski, to no, Bóg, że tak powiem, dydaktykę pewną stosował w postaci plag. No i taką finalną tą plagą była śmierć pierworodnych. Zarówno spośród zwierząt, jak i spośród dzieci, nie? I czyli ludzi. I Bóg, będąc jednocześnie łaskawy i miłosierny, dał ratunek przed tą śmiercią, co właśnie symbolizuje, zapowiada śmierć Chrystusa, Baranka Bożego, za nasze grzechy. I Bóg powiedział, że w nocy przejdzie anioł śmierci. Jeśli czyjś dom nie będzie oznaczony krwią baranka, to tam pierworodny zginie. No i Żydzi posłuchali Boga. Oczywiście ci, którzy mu zaufali. Oczywiście mogli też to zrobić poganie. Nie? Stąd to święto, że właśnie tego dnia zabito niewinnego baranka w każdym domu i jego krwią pomazano odrzwia, symbolizujące, że ten dom jest chroniony krwią niewinnego baranka. Czyli zamiast tego pierworodnego, czy tych pierworodnych w tym domu, został zabity niewinny baranek. No, śmierć Jezusa na krzyżu, widzicie, że jest no wprost jak gdyby zastosowaniem symboliki, znaczenia tego święta, że oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Nie? Ale potem, czyli tu mamy jedno święto, potem było to święto przaśników, czyli niekwaszonego chleba. Te, normalnie, wiecie, tam chleb się w ten sposób robi, że część ciasta starego się zostawia, na następny dzień dodaje się mąki i wody, tam troszkę soli i te bakterie z tego starego kwasu, z tej odrobiny, no wystarczy nawet, powiedzmy, brudne te naczynia, znaczy w sensie niedokładnie wybrać chleb z tych naczyń, gdzie się robi i tam jak się je piecze, nie? Tylko zostawić tam na ściankach i to już jak się dołoży, to te bakterie tam będąc szybko zakwaszą ten nowy zaczyn, nie? Ale właśnie raz w roku mieli wymyć to wszystko, oczyścić, nie? I wtedy nowy kwas dopiero po 7 dniach się pojawił. Nie? Bo te bakterie z powietrza i tam zanim to się tego, no to 7 dni trwało rozmnożenie odpowiednie tych bakterii, nie? Tak jest i dzisiaj też się podobnie robi zakwas w chlebie, czyli oni przez 7 dni, niszcząc ten stary kwas, nie? Przez 7 dni mieli chleb niekwaszony, czyli to taką macę, nie? To co się kruszy, nie? Bo wiecie, bakterie no, dają właśnie spulchnienie i wtedy jest ten chleb jakiś taki bardziej z tymi no, dziurkami w środku, pęcherzykami, nie? Taki pulchny, nie? A jak nie ma żadnych bakterii spulchniających, no tam teraz to jeszcze można i chemię zastosować, czy proszek do pieczenia, no ale tam nie mieli na pustyni proszku do pieczenia, tylko te bakterie, no to wtedy jest taki suchy, łamiący się, no to jest to, co często teraz już i w sklepach i pojawia się ta, jak to się nazywa? Maca, nie? To taki biały, łamiący się, tylko praktycznie chleb, woda, odrobina, czy mąka, woda, odrobina soli, nie? To jest ten chleb i oni przez te 7 dni no, świętowali, kiedy się pojawi ten nowy zakwas, a przez ten mieli ten niekwaszony chleb, bez tego, bez kwasu, nie? Tu oczywiście kwas symbolizuje grzech, nie? I na podstawie tego święta apostoł Paweł mówi, że z jednej strony, i te święta są koło siebie, nie? Jest Pascha i później te 7 dni tego święta bez kwasu, nie? Mówi, na waszą Paschę został ofiarowany Jezus Chrystus, a korzystając z tej drugiej analogii, wy macie być wolni od grzechu. Nie ma być pośród was, ani w waszym życiu, ani w waszej wspólnocie, w kościele, w zborze, jak tutaj jest tłumaczone, czyli w zgromadzeniu, nie ma być miejsca na trwanie w grzechu, na świadome, ustawiczne czy uporczywe trwanie w grzechu. Macie być czyści. Nie? Bez kwasu. Tu ta symbolika kwasu, no to przełożona jest na grzech. Nie? No i też pokazuje, jak ten kwas, czy zakwas, jak działa. Nie? Że odrobina kwasu bardzo szybko, w ciągu kilku godzin, potrafi całe ciasto zakwasić i ono już nie będzie to przaśne, czyli bez kwasu. Czyli pokazuje też, że z grzechem trzeba bardzo uważać w kościele, nie? Że wpuszczenie grzechu, i tu na dwóch kierunkach będziemy to mówić, z jednej strony to jest tolerowanie takich tych grzeszników, ale z drugiej strony to jest teologia grzeszna, nie? Czyli przyzwolenie na grzech w nauczaniu Kościoła. Nie? Tu apostoł Paweł wyróżnia te dwa kierunki, można powiedzieć, zakwaszania Kościoła, że to bardzo łatwo i szybko wnika w Kościół, a oczyścić jest bardzo trudno. Dlatego takie podstawowe myślenie. Dbajmy o czystość swojego życia i Kościoła. Bo jeśli wpuścimy grzech, to wyplenić grzech będzie nam bardzo, bardzo trudno. To będzie żmudne zadanie. A kiedy mamy czyste życie, czysty Kościół, można powiedzieć, bez tego kwasu, czyli tolerowanego grzechu, to utrzymać ten stan jest stosunkowo łatwo. Nie? Tylko musimy rzeczywiście cały czas na to, że tak powiem, baczyć, nie? Mieć skierowaną uwagę, żeby w naszym prywatnym życiu i w naszej społeczności, w naszej rodzinie, grupie biblijnej, małej skupince, jak to po czesku, czy większej wspólnocie, żeby nie było miejsca na tolerowanie grzechu. Nie? To jest nasze zadanie. No to ta lekcja z tych świąt, będziemy jeszcze za chwilę o tym mówić. Przeczytajmy może teraz z Biblii Tysiąclecia jeszcze raz to samo.
Słyszy się powszechnie o rozpuście między wami i to o takiej rozpuście, jaka się nie zdarza nawet wśród pogan. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną swego ojca. A wy unieśliście się pychą, zamiast z ubolewaniem żądać, by usunięto spośród was tego, który się dopuścił wspomnianego czynu. Ja zaś nieobecny wprawdzie ciałem, ale obecny duchem, już potępiłem, tak jakbym był wśród was, sprawcę owego przestępstwa. Przeto wy, zebrawszy się razem w imię Pana naszego Jezusa, w łączności z duchem moim i z mocą Pana naszego Jezusa, wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, lecz ku ratunkowi jego ducha w dzień Pana Jezusa. Wcale nie macie się czym szczycić. Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, bo przecież przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu złości i przewrotności, lecz na przaśnym chlebie czystości i prawdy. Napisałem wam w liście, żebyście nie obcowali z rozpustnikami. Nie chodzi o rozpustników tego świata w ogóle, ani o ludzi chciwych, albo zdzierców lub bałwochwalców. Musielibyście bowiem całkowicie opuścić ten świat. Dlatego pisałem wam wówczas, byście nie przestawali z takim, który nazywając się bratem, w rzeczywistości jest rozpustnikiem, chciwcem, bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem lub zdziercą. Z takim nawet nie siadajcie wspólnie do posiłku. Jakże bowiem mogę sądzić tych, którzy są na zewnątrz? Czyż i wy nie macie sądzić tych, którzy są wewnątrz? Tych, którzy są na zewnątrz, będzie sądził Bóg. Usuńcie złego spośród was samych.
Dzięki. No prawie, że identyczne. Nie, tłumaczenie nie ma tu jakichś chyba zauważalnych różnic. To słowo rozpusta, o, brakowało mnie, to wyuzdanie, a rozpusta jest chyba lepsza, nie? Rozpusta w kościele, nie? Czy rozpusta kościoła. Zobaczcie, katolickie tłumaczenie, a jakie akuratne w tym zakresie wiedzą, o czym mowa. No, ale jedyne takie, jakiś taki odcień, to ósmy werset. Jeszcze raz możesz przeczytać, Czarek, ósmy werset?
Tak przeto odprawiajmy święto nasze.
Odprawiajmy święto nasze, nie? No to tak jakby, wiecie, raz w roku, czy tam może tydzień, co najwyżej, jak Żydzi i tak dalej. Nie, no tu jest świętujmy. Możemy sprawdzić w tekście greckim także świętujmy, nie? Dokładnie. To jest taka trwająca forma. Nasze święto z Chrystusem. Jest taka piosenka, to nasze święto nie może się skończyć i nie skończy, nigdy nie skończy się jakoś, tak, nie? To jest życie z Jezusem, życie Jego uczniów, Jego Kościoła, nie? Ciągłe święto w czystości, którą dał nam Jezus Chrystus, dokładnie Jego ofiara na krzyżu. Także tu bym troszeczkę, no nie, tak jakby to powiedzieć, nieco zmienił, bo tutaj by mogło, ktoś by tak by rozumiał, że chodzi o jakieś właśnie odprawianie jakiegoś święta raz w roku, czy dwa razy w roku. Mhm.
U pastora właśnie zaręby jest świętujmy, więc nie zakwaszeni.
O, właśnie. Nie, tu jest poprawne. No to przeczytajmy może. Któryś z was może niech przeczyta jeszcze ten tekst z pastora zaręby. Możemy go podzielić właśnie zanim przejdziemy na trzy części, tak jak powiedziałam. Rozpusta w Kościele, nie? Taki tytuł 5.1.13 i inny tytuł, to jest ten taki pozytywny, to jest usuńcie stary kwas. Nie? Taki nakaz. Usuńcie stary kwas. Grzech, nieszczerość, można powiedzieć nieprawdę. Tam jeszcze jakoś, jakie są te określenia? Złość i przewrotność. Nie? Tutaj mniej więcej te rzeczy są jako stary kwas reprezentowane. Podział na trzy części. 1.5. No to jest ten główny problem, czyli ta niemoralność seksualna. Później 6.8 to jest właśnie ten kwas, nie? Tu przedstawia tą relację właśnie z tego święta tych niekwaszonych chlebów, prześników. I 9-13 to jest współuczestnictwo, nie? Czyli wspólnota. Z kim mieć, z kim nie mieć, nie? Czyli kontakty międzyludzkie, nie? Społeczeństwo, no jakoś tak, kontakty społeczne. Ale współudział, tu chodzi o to, że kiedy przyjmujemy, akceptujemy grzech w Kościele, to jesteśmy, można powiedzieć, współuczestnikami tego grzechu. Jeśli właściwie reagujemy, to my jesteśmy czyści. Czyli mamy podział na trzy części, niemoralność seksualna, kwas i wspólnota, czy współuczestnictwo, z kim tak, z kim nie. Przeczytajmy z tłumaczenia pastora Zaręby 5.1-13.
Słyszy się powszechnie o nierządzie między wami i to takim nierządzie, jakiego nie ma nawet pośród pogan. Oto ktoś żyje z żoną swego ojca. Czym tu się szczycić? Powinniście raczej zapłakać i usunąć ze swego grona osobę, która tak postępuje. Ja nieobecny ciałem, obecny tylko duchem, już ją osądziłem tak, jakbym był pośród was. Otóż gdy się zgromadzicie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa i mój duch będzie przy was wraz z mocą naszego Pana Jezusa, wydajcie tę osobę szatanowi, niech zguba dotknie jej ciała, aby duch był uratowany, gdy zjawi się nasz Pan. Wasza pewność siebie jest niezdrowa. Czy nie wiecie, że odrobina zakwasu odmienia stan całego ciasta? Usuńcie stary zakwas, by stać się nowym zaczynem, bo przecież jesteście przaśni. Chrystus, nasz baranek paschalny, został już złożony w ofierze. Świętujmy więc niezakwaszeni, jak dawniej, nie przeżarci złością i występkiem, lecz przaśni czystością i prawdą. Napisałem wam w poprzednim liście, że macie nie przestawać z ludźmi nierządnymi. Nie miałem jednak na myśli nierządnych tego świata, chciwców, zdzierców i bałwochwalców. Gdybyście tych mieli unikać, musielibyście całkiem świat opuścić. Wyjaśniam zatem, że chodzi mi o kogoś, kto mieni się bratem, a jest człowiekiem nierządnym, chciwym, bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem lub zdziercą. Z ludźmi tego pokroju nawet nie zasiadajcie do stołu. Co mi do sądzenia ludzi spoza Kościoła? Trzeba się raczej zająć tymi, którzy są wewnątrz. Tych z zewnątrz osądzi Bóg. Wy usuńcie złych ludzi ze swojego grona.
Dzięki. No rzeczywiście, no, widać tutaj taką troszeczkę dynamiczną linię współczesną już, nie? Tak się to dość, myślę, takie to jest bliższe naszemu doświadczeniu, to tłumaczenie, takiemu ludzkiemu, nie? Nie jest takie, szczególnie tak jak w tysiąclatce, nie? Że to takie odprawiamy jakieś tam coś tam, nie? Także widzicie, że mamy już nawet w języku polskim no, duże bogactwo tłumaczeń, przecież jeszcze jest kilka innych, jest Nowa Biblia Gdańska, jeszcze parę innych też katolickich tłumaczeń jest, no ale z tych trzech głównie korzystamy. Oczywiście można też, jak ktoś zna inne języki, czytać sobie w innych. Jaki byście dali taki, no, taką ocenę tonu całego tego rozdziału? Bo to jest akurat cały rozdział, myśmy, nie, przeczytali jeden z krótszych rozdziałów tego listu. Jakie takie pierwsze wrażenia macie, jakie uczucia ma Paweł, co chce wyrazić w tym takim ogólnym sensie tego, ten fragment, co ma też, jakie cele sobie stawia, żeby jakie uczucia, myśli poruszyć u odbiorców. Jak wy byście się czuli, będąc w tym kościele, na przykład, nie, tolerując takie rzeczy, no to byście to usłyszeli, no to jak myślicie, Koryntianie, się mogli poczuć.
Cześć. No, moim zdaniem Paweł chciał mocno wstrząsnąć Koryntianami, porównując ich właśnie do niewierzącego. No a Koryntianie chyba się bardzo mali poczuli. Chyba brutalnie sprowadzeni na ziemię zostali. Taki pierwszy odbiór, bym powiedział.
Czyli ton jest ostry, nie? Zobaczcie, tu nie owija w bawełnę, tu używa takich słów wszeteczeństwo czy rozpusta, porównuje ich, że jesteście gorsi od świata, nie? Takie, no widać, że to napomnienie jest takie krwiste, nie? To nie jest takie pitu-pitu, słodko tam wiecie co, nie? Ktoś jeszcze?
Paweł jest tu zawiedziony może ich postępowaniem, taki... No, zdołowane, jak można to powiedzieć.
Czy nie wiecie, że odrobina kwasu? Czy nie pisałem was, żebyście nie postępowali? Zobaczcie werset 9, nie? Że w poprzednim liście, nie? Pisał im, czyli no jest tak, no mówiłem wam, a wy dalej swoje, nie? A wy dalej robicie to, nie? Że to takie rozczarowanie jest, taka gorycz jakaś, tak jak powiedziałeś. Jeszcze ktoś ma myśl? O tych uczuciach, myślach. No jest też szczegółowy, nie? Oprócz tego, że jest ostry, to jest szczegółowy. Ten 11, 12, 13 werset, nie? Pokazuje, jak to ma być w kościele, żeby nie było niedomówień, nie? Czyli ten, podobnie ten sposób wykluczenia też jest dość tak szczegółowo opisany, nie? Że stara się mówić tak, żeby być właściwie rozumiany. Pamiętacie, jaka jest cecha dzisiejszej, ja zresztą nie tylko dzisiejszej, od już jakiegoś czasu, wypowiedzi przeróżnych papieży, ale ten osiągnął mistrzostwo. Jak on coś powie, to potem co się dzieje? Potem jakaś tam kongregacja czy tego tłumaczy, o co papieżowi chodziło. Czyli on bełkocze i nikt nie wie, o co chodzi. Nie? Apostoł Paweł jest ostry i konkretny. Nie? To jest cecha i Jezusa, i jego apostołów. Nie? No dobrze, przejdźmy do tego fragmentu pierwszego, o tej niemoralności. Wersety od 1 do 5. Przeczytajmy może, proszę, jeszcze. Mamy może Biblię tą gdańską, nową, uspółcześnioną, to jej oddajmy głos. Od 1 do 5 przeczytajmy.
Ogólnie słychać o cudzołóstwie między wami i to o takim cudzołóstwie, które nawet wśród pogan nie jest nazywane, że ktoś ma żonę ojca. A wy jesteście nadęci próżnością oraz wcale bardziej się nie smucicie, aby spośrodku was pozbyć się sprawcy tego czynu? Bo oto ja, będąc nieobecny ciałem, ale obecny duchem, więc jak gdyby będąc obecny, już oddzieliłem tego, który tak to uczynił. W imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zbierzcie was i mojego ducha oraz z mocą naszego Pana Jezusa Chrystusa oddajcie takiego szatanowi na zniszczenie cielesnej natury, aby duch mógł zostać zachowany przy życiu w dniu Pana Jezusa.
No tutaj dokonali pewnej interpretacji cielesnej natury. Nie, tam jest zwykły sarks ciała, nie? Także to troszeczkę tu przedobrzyli, nie? To już teologiczna interpretacja, no ale...
Zaręba też dopisał, że tam jest lub cielesności.
Tak. Ale tu takie pójście w kierunku już takiego jasnego, że tu chodzi o tam starą naturę, nie, tu no, ciała, nie, na zatracenie ciała możemy ten rozwinąć później. Apostoł Paweł zresztą mówi w liście, w tym samym liście, w 11 wersecie właśnie, w 11 rozdziale, kiedy ci chrześcijanie demonstrowali, twierdzili, że są przy Jezusie, że trwają w Jezusie, a w rzeczywistości trwali w grzechu, to powiedział, dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Nie? Tu mowa jest o śmierci fizycznej, czyli tu z jednej strony mamy wykluczenie, które skutkuje destrukcją ciała, ale tu mamy też wewnątrz Kościoła ludzi, którzy nie zostali wykluczeni, bo ukrywają swój grzech, no ale Bóg, że tak powiem, ich karci i między innymi to karcenie dotyczy ciała. Oczywiście nie każda choroba ma związek z grzechem, to tak mówię, żeby przypomnieć to, ale mówię, nie jest to temat dzisiaj naszego studium. Jakie grzechy Paweł wymienia w tym fragmencie? No, wiemy ten główny grzech, nie? Czyli, że ktoś prawdopodobnie współżył ze swoją macochą, nie? Bo tu nie jest, że ze swoją matką, tylko z żoną swojego ojca, także no najprawdopodobniej, choć wykluczyć tej pierwszej interpretacji nie można, ale raczej chodzi o to, że tu nastąpiło coś takiego, że ze swoją macochą współżyje, nie? To jest ten pierwszy grzech, to wszeteczeństwo, czy cudzołóstwo, czy jak tam tu rozpusta, jak to nazywa tysiąclatka. Jest to coś, co nawet było potępiane i nie spotykało się w tym portowo-burdelowym mieście, nie? Czyli zobaczcie, naprawdę... No już tam, jak byli konserwatywni, no były burdele, tam kapłanki, prostytutki, no to tego, no ale jakoś tam to małżeństwo było w miarę, no w jakimś tam, na jakimś poziomie, a już na pewno nie tak, jak tutaj jest taka, no jakaś bardzo dziwna dewiacja, nie, w tych relacjach seksualnych. Ale to nie jest jedyny grzech, który Paweł tu potępia. Jaki jeszcze widzicie?
Wzbili się w pychę.
Amen. Wzbili się w pychę. Drugi werset pokazuje grzech już całego Kościoła. Bo zobaczcie, jaka jest, można powiedzieć, częstotliwość występowania tych grzechów. Pierwszy punktowo występuje w Kościele. Nie? To nie wszyscy tak robili. Nie? To był jakiś skandal, nie? Bo słyszy się powszechnie, nie? Ale ten, który adresuje, to jeden taki był. No jeszcze wiemy, że było paru innych tam z 6 rozdziału. Będziemy widzieć, że do prostytutek tam chodzili różne takie tam rzeczy, ale nie wszyscy byli zaangażowani w rozpustę seksualną, ale w pychę. A to już wszyscy. W tolerowanie tego, to już wszyscy. Czyli zobaczcie, mimo że no, tak pamiętamy ten grzech seksualny, kiedy w głowie mamy 5 rozdział, to on jest, można powiedzieć, dotyczy części Kościoła, stosunkowo pewnie niewielkiej, a grzech pychy dotyczy każdego już. A wyście wzbili się w pychę. To już jest i zarówno starsi tego Kościoła, nie zrobili tego, co trzeba, jak i wszyscy członkowie tego kościoła nie zrobili tego, co trzeba. A wyście wzbiliście w pychę. Zamiast się zasmucić i wykluczyć, to wyście przedstawili siebie jako tolerancyjnych, nowoczesnych i tak dalej, i tak dalej. I nie zrobiliście nic. Nazywa to pychą, zobaczcie. Tę bierność, tę pobłażliwość w stosunku do grzechu nazywa pychą. Dlaczego?
Może to oni byli samozadowoleni, póki on im nie wstrząsnął. Byli przekonani może, że są na dobrej drodze, a pewnie majątność im też sprzyjała wtedy jeszcze.
Zobaczcie jako podpowiedź werset 9. To jest jakiś list apostoła Pawła, którego nie mamy. Nie? Kiedy kończy się Ewangelia Jana, to Jan mówi, że gdyby chcieć spisać wszystkie mowy Jezusa, to ksiąg całego świata by nie starczyło, dlatego tylko niektóre jego czyny i wypowiedzi są spisane, nie? I one stanowią ten uniwersalny depozyt biblijny dla wszystkich następnych pokoleń chrześcijan. I jak widać, podobnie jest z pismami apostołów. Ten list się nie zachował, nie? Ten, który mamy jako pierwszy, w rzeczywistości był drugi, a drugi był trzeci. Nie? Także on już pisał do nich o grzechu niemoralności seksualnej i mówił, żeby wykluczać, nie przestawać, nie? No bo on mówi, przeczytajmy, napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z wszetecznikami. A oni co robią? A oni są mądrzy. Paweł, apostoł, im mówi, jak mają robić, a dokładnie czego mają nie robić. A oni wiedzą lepiej. Bóg mówi, a oni wiedzą lepiej. Noż to jest właśnie pycha. Wiem lepiej. Stawiam się wyżej niż Bóg i Jego Słowo. Noż to właśnie na tym ta ich pycha polega. Wiedzieli, co mają zrobić. To nie tak, że wiecie, byli jak dzieci we mgle, no i o, nie wiemy, a jajaj, coś się stało, nie? Wiedzieli dokładnie, co mają zrobić. Wiedzieli, czego Bóg od nich wymaga. I gdzie to mieli? W głębokim poważaniu. I to Pawła rzeczywiście wnerwia. Nie? To jest problem już całego Kościoła. Te orgie seksualne to jest problem jakiejś tam grupy. Ale to, że oni z tym nic nie robią, to jest problem już całego Kościoła. Poważny problem. Nadęliście się, nie? Pamiętacie, w tych pierwszych czterech rozdziałach też często o tym było. Używa jeszcze raz w szóstym wersecie, nie macie się czym chlubić. Nie? To jest inne greckie słowo, już nie to nadęcie, nie ta pycha, tylko oni się jakoś przechwalają, chwalą, są zadowoleni z tego i później tam argumentuje, czy nie wiecie, nie? I próbuje im tłumaczyć, jak to się skończy. Nie? Czyli mamy dwa rodzaje grzechów, tą jakąś wynaturzenie seksualne i pycha Kościoła, który wie, jakie jest orzeczenie pańskie w tej sprawie, a jednak stawia się wyżej niż Bóg i Jego Słowo i mówią, że wiedzą lepiej. Nie? No, o tym oddaniu szatanowi, no to już trochęśmy mówili, można przeczytać, mówię, w 11 rozdziale. Jest taka sytuacja bardzo no, dramatyczna w Dziejach Apostolskich. Pamiętacie, Ananiasz i Safira, tam to się kończy śmiercią fizyczną, że Bóg w ten sposób oczyszcza Kościół, że wręcz no, zabiera fizycznie. 5 rozdział, możecie sobie przeczytać, Dziejów Apostolskich. Tego nie będziemy szczegółowo zgłębiać. Na pewno jest tu jasno powiedziane, że ten człowiek będzie zbawiony, czyli dostanie nowe, zmartwychwstałe ciało w dzień pański. Nie? Że to jest jeden z tekstów, które pokazują nieutracalność prawdziwie zbawionego człowieka. Bo tu apostoł Paweł nie twierdzi, że on nie jest chrześcijaninem, nie? Tylko właśnie mówi, nie chce się nawrócić, oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała. Czyli widać, że bycie w kościele daje ochronę przed działaniem szatana. Nie, nie może nas atakować wedle swojej woli. A kiedy zostaniemy wykluczeni z kościoła, no to tu on będzie miał do nas całkowity przystęp, jeśli chodzi o niszczenie naszego życia fizycznego. Nie? Będzie ono szło ku destrukcji. I tak widzimy wielu ludzi, którzy w swej pysze, pyszałkowatości czy przywiązaniu do grzechu lekceważą napomnienie braci i sióstr i kościoła, no, że rzeczywiście tam niezbyt dobrze później im się wiedzie, ale koniec jest optymistyczny. Koniec to jest zbawienie w dzień Pański. Zobaczcie, tu ciekawszą rzeczą, myślę, jest to, jak w 4 i 5 wersecie Paweł opisuje ten proces wykluczenia. Kto jest w to zaangażowany? Zobaczcie. No oczywiście zgromadzenie kościoła, nie? No, Koryntianie się gromadzą, ale kto jeszcze? Słucham? Zobaczcie, że Jezus Chrystus jest 2 razy w jakiś sposób wymieniony. Gdy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, z mocą Pana naszego Jezusa. Nie? Że to nie jest tylko ludzkie zgromadzenie, nie jest tylko ludzka decyzja, nie jest tylko ludzki społeczny porządek, dwukrotnie podkreśla w imieniu, czyli tak jakby to Jezus udzielał napomnienia i wykluczał z kościoła i z mocą Jezusa ma to być dokonane. No on też pokazuje, że choć nie jest tam fizycznie, no to on się całkowicie do tego, jakby to powiedzieć, czy przyznaje, utożsamia się z tym wykluczeniem, nie? Zobaczcie, że ten werset 9, on pokazuje pewną złą praktykę. Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z tymi cudzołożnikami. Nie? On mówi, wy wykluczacie, ja się do tego całkowicie, że tak powiem, przyznaję. Razem z wami wykluczam tego człowieka. Nie? I nie chcę z nim przestawać. A byli jacyś mędrkowie, który stwierdzi, no dobra, Kościół tamtego czy owego wykluczył, ale przecież to mój kumpel, no tyleśmy już piwa razem wypili, to co? Nie napijemy się dzisiaj, jak do mnie przyszedł? Czy tam nie odwiedzę go jutro, nie? Zobaczcie, że tu mamy znowu dysonans pomiędzy tym, co Paweł w nauce apostolskiej poleca i jak apostoł się zachowuje, a jak część mędrków z tego Kościoła się zachowuje, nie? Także widać, że wykluczenie to nie jest zjawisko społeczne, ludzkie. Apostoł Paweł podkreśla w imieniu i w mocy Jezusa Chrystusa. I teraz ten człowiek przechodzi, można powiedzieć, w cielesną jurysdykcję diabła. Oddajcie go szatanowi na zatracenie ciała. Bardzo, no, jakaś taka dramatyczna sytuacja. Nie? Dziecko Boże ma być wydane szatanowi na zatracenie ciała. Nie? Zobaczcie, jak grzech potrafi nas omamić. Bo przecież i z doświadczenia kościelnego wiemy, że co jakiś czas no, kogoś wykluczamy. Ktoś trwa w grzechu, nie chce zrozumieć, czy swojej pychy, czy jakiegoś tam cudzołóstwa, czy innych takich bardzo paskudnych, głupich, złych rzeczy, nie? Zobaczcie, jak grzech mocno wrywa się w serce człowieka, jeśli nie odpowiednio wcześniej nie postawimy tamy, nie odrzucimy grzechu. To później, zobaczcie, całe jego doczesne życie może lec w gruzy, lec w gruzach przez przywiązanie do czegoś, co jest wrogie jego naturze. Jeśli jesteś chrześcijaninem, grzech jest wrogi twojej naturze. To tylko twoje ciało się cieszy od czasu do czasu z grzechu. I ty teraz, zamiast żyć i zmieniać się na podobieństwo Jezusa Chrystusa, wybierasz karmienie ciała, które przecież niebawem umrze. A całkowicie lekceważysz to, co wcześniej apostoł Paweł mówił, żeby na fundamencie Chrystusa budować ze srebra, ze złota i z drogich kamieni, czyli pełnić Jego wolę. Stąd zastosowanie już w tym momencie nie igraj z grzechem. Bo grzech jest, że tak powiem, bliski naszemu ciału. I kiedy on rozpali nasze ciało, to nasz umysł durnieje. I najmędrszy człowiek staje się durniem. I zamiast myśleć głową, myśli inną częścią ciała. Warto z tego fragmentu to zobaczyć, że praktycznie ten człowiek idzie w totalną ruinę tylko przez jakąś babę. No tu, tam wiecie, nie żeby baby były wszystkiemu winne, nie? No ja wiem, że to przez Ewkę, no ale mimo wszystko tu też chłopy mogą, można powiedzieć do kobiet, że przez chłopa, a dzisiaj to już nawet nie wiem jak mówić, bo to już, wiecie, takie czasy. Ktoś chce w tym momencie jeszcze coś dodać do tego?
Tam Paweł napisał, że słyszy się powszechnie, czyli że to rozeszła się wieść szeroko o tym, co się w tym kościele dzieje. On zdaje się to pisał z daleka i chyba się też dowiedział przez te słuchy.
Tak, czyli tu jest ten aspekt wstydu. Zobaczcie. Kościół głosi Jezusa, głosi Ewangelię o darmowym zbawieniu i wzywa do porzucenia grzechu. Nawrócenie to jest porzucenie cielesnego, grzesznego sposobu życia na rzecz podążania za Chrystusem, czyli świętości, oddzielenia od zła, od grzechu. Nie? I tak Kościół to głosi i tak jest postrzegany. A przez tych ludzi i przez tolerowanie tego stanu, jak Kościół w Koryncie był postrzegany? Jako Sodomia i Gomoria, jak to się tak ludowo mówi, nie? Czyli no zobaczcie, jak świadectwo tego Kościoła dla ludzi, którzy szukają czystości, prawdy, nawrócenia, jak zostało, można powiedzieć, zniszczone, nie? Także dzięki Piotrze za ten komentarz tego aspektu społecznego tolerowania grzechu w Kościele, że tu świat na zewnątrz, który ma być ewangelizowany, no ma taki pasztet, jeśli chodzi o świadectwo tego Kościoła. Ktoś jeszcze?
Apostoł tłumaczy Koryntianom, że nie powinni się wyprowadzać z tego świata, to znaczy nie powinni zrywać kontaktów z niewierzącymi, że to o tym wcześniej napisał i widać, że ta ich pobożność i odcinanie się od grzechu szło w tym łatwiejszą stronę, czyli właśnie wywyższali się nad innymi ludźmi z zewnątrz Kościoła, natomiast jednocześnie tolerowali wśród siebie
gorsze rzeczy.
Taka nauka też dla nas, że właśnie zawsze łatwo jest widzieć grzechy u innych. Jezus to powiedział jasno o tej mówiąc o belce wokół, a zająć się znaczy o tej drzazdze, a trudniej zająć się belką w swoim oku.
Dzięki, Pawle. To co? Jedźmy dalej, wersety 6-8. Tu zastosowania, oczywiście mówię to kościelne, żeby absolutnie nie zaniedbać tego nakazu dyscypliny i wykluczania tych, którzy nie chcą żyć posłusznie Jezusowi Chrystusowi, ale dla nas to najważniejsze to zastosowanie, żeby nie dopuścić, żeby grzech mocno zakorzenił się w naszym umyśle i rozpalił nasze ciało, bo wtedy trudno do nas przemówić. Jesteśmy jak zombie, wiecie, że tak powiem, umysł odłączony, a co innego rządzi, no. Maryna i te sprawy, no. Przeczytajmy, niech będzie z tej Biblii Gdańskiej, czyli to jest taka trochę kopia Biblii Króla Jakuba i przeczytajmy z tej odnowionej wersji wersety od 6 do 8.
Nie jest szlachetna ta wasza chluba. Nie wiecie, że mało znaczący kwas całe ciasto zakwasza? Wyczyśćcie dawny kwas, abyście byli nowym ciastem, w miarę tego, jak jesteście przaśni. Gdyż i na naszą Paschę Chrystus za nas został zabity na ofiarę. Także powinniśmy świętować nie w starym kwasie zła i niegodziwości, ale w prześnikach czystości i prawdy.
Już mówiłem o porównaniu tych świąt. Myślę, że to też no, jasno dla was tu widać, jak używa tej analogii starotestamentowej, żeby im kawa na ławę wytłumaczyć pewne rzeczy. Powtarza się ten element pychy, chlubienia się głupotą, złym. Nie? Zobaczcie, że człowiek to może nie tylko być głupi, ale może się jeszcze tym chwalić. Nie? To czy bezbożnością jakąś swoją, odejściem od Słowa Bożego, on może, że tak powiem, pokazywać to innym na fejsiku, czy tam gdzieś na YouTubie, pokazywać swoją durnotę, bo myśli tak mu, że tak powiem, pali pod beretem, nie? Że on, jeśli odchodzi od Chrystusa, od posłuszeństwa nauce apostolskiej, to zaczyna głupoty wygadywać, myśląc, że mądre rzeczy opowiada. Nie? Także tu jeszcze raz ta prawda jest pokazana i teraz przechodzi do takiego argumentowania. Czy nie wiecie? Nie? Próbuję nawiązać z nimi kontakt racjonalny. Nie? Zastanówcie się, zobaczcie, jak to działa. Macie te święta, które żydowskie święta, znacie, jak działają. Przecież właśnie ofiara Chrystusa i życie Kościoła to jest odzwierciedlenie tych świąt. Wiecie, jak się chleb robi. Pozdrawiamy piekarzy także z naszego projektu, bo mamy tu piekarzy z dużym doświadczeniem. Oczywiście każda tam gospodyni i niektóry gospodarz tam se chleb upiecze, ale mamy też zawodowców. Pozdrawiamy ciebie, Arek, ze Śląska. Czekamy też tu na ciebie. Pokazuję im praktykę taką, można powiedzieć, doświadczenie, tak jakby, wiecie, tu menzurkę gdzieś, palnik podpalić, tego fiu-fiu, puch, wybuchło, nie? Pokazuję im fizyczne, chemiczne doświadczenie, nie? Jak to działa i mówi, a was myślicie, że to inaczej zadziała? Że odrobina grzechu, przyzwolenie na grzech, wasza durna pycha nie doprowadzi do zniszczenia całego Kościoła? Że on będzie do niczego? Że będzie zakwaszony, pełen grzechu? To, co Jezus powiedział, że no, jeśli sól straci, wy jesteście solą świata, ale jeśli sól straci smak, jeśli się nie będzie odróżniać od świata, to na co? Żeby kopa jej zasadzić i w kosmos wysłać, nie? Do niczego nie potrzebni jesteście. Taki Kościół nikomu nie pomoże, ani się do niczego nie nadaje, nie? No to im tam tłumaczy, jak chłop krowie na miedzy, ale dla nas te zastosowania to... Zobaczcie, spróbujmy nazwać ten stary kwas. Nie? No bo tak to się ładnie mówi, usuńmy stary kwas, ale nazwijmy go. No, to jest szczególnie ósmy werset, nie? Jest tutaj złość, przewrotność, nie? Zobaczmy, jak u Zaręby jest ósmy werset.
Złością i występkiem.
Złość i występek. To jest lepsze, bo przewrotność to jest na wspak, nie? Oczywiście też tu z kontekstu widać ta ich pycha, nie? Że tu apostoł mówi nie tak, a oni lepiej wiedzą, Bóg tak, a oni lepiej wiedzą, ale tu jest rzeczywiście w tekście greckim niegodziwość, złość i niegodziwość, występek, no coś złego, nie? Że bardziej chodzi o czyny, nie? O naszą taką osobistą świętość, nie? Że stary kwas to pokazuje złość i niemoralne postępowanie. Nie? Złość, czyli złe myśli, nie? Złe postawy, nie? Naszego serca i to, ten drugi człon bardziej opisuje niemoralne postępowanie. A jak tysiąclatka to oddaje ósmy werset?
Złość i przewrotność.
Też przewrotność. Cóż oni się tak umówili? A ta Biblia... ta no gdańska, współcześniona?
Zło i niegodziwość.
O, zło i niegodziwość. To tu najlepiej właśnie ta Gdańska oddaje. Można zobaczyć teraz w tym kontekście ten nowy kwas. Nie, znaczy, przepraszam, nie nowy kwas, tylko no te przaśniki, czyli to bez kwasu, nie? Jak jest opisane, ten chleb bez kwasu, jakimi określeniami jest opisany?
Szczerość i prawda.
Szczerość i prawda.
Tysiąclecia, czystość i prawda.
Czystość. Tu chyba Biblia Tysiąclecia, jakbyście sprawdzili w tekście greckim, tam jest nieskażoność, nie? To jest szerokie słowo. Można by jako czystość, jako świętość, nie? No bo świętość to jest oddzielenie od tego, co pospolite, do tego, co Boże, nie? Tylko dla Boga, nie? Czyli bardziej w tę stronę bym to szedł. Czyli zobaczcie, te dwa aspekty są podobne. Stary kwas to jest złość, czyli złe myślenie, złe postawy i złe czyny. A tu mamy to, co ma w to miejsce być w naszym życiu, to jest prawda, czyli dobre myślenie, nie? I dobre postępowanie. Nie? Dobre postępowanie. Tam, jeszcze raz, jakie tam to słowo jest? Czystość, tak? Nieskażoność, czystość. Prawda i czystość. Czyli nie tylko mamy myśleć właściwie, mieć właściwie postawy, mieć właściwe postawy, ale też i nasze czyny muszą być właściwe. Muszą być święte, muszą być czyste, nie? Stąd no, zastosowanie jest proste, ale myślę, że najważniejsza jest motywacja. Ta motywacja jest w 7 wersecie, zobaczcie. Albowiem na naszą Paschę, jako baranek, został ofiarowany Chrystus. To nie zabawa. To, co robisz ze swoim życiem, to, co ja robię ze swoim życiem, ze swoimi myślami, postawami, uczuciami i czynami. To nie jest zabawa. Po to Chrystus umarł, abyśmy żyli świętym życiem, zgodnie z Jego Słowem, zgodnie z prawdą. Warto, kiedy myślimy o śmierci Chrystusa, od razu to przekładać na nasze praktyczne życie. Chrześcijańskie. Chrystus umarł. Abyśmy żyli w świętości, abyśmy żyli w czystości, abyśmy żyli w prawdzie. Czyli inaczej. Jeśli cię diabeł kusi, ciało pożąda, coś tam się naoglądałeś, coś widziałeś, coś myślisz, nie? I chcesz już pójść dalej, to w tym momencie pomyśl, co Chrystus dla ciebie zrobił. On właśnie umarł na krzyżu, żebyś ty tego nie zrobił. Żebyś żył właśnie w czystości. W tych prześnikach prawdy i świętości, czystości. Po to umarł na krzyżu. Warto z takiej pomocy skorzystać. No oczywiście mamy też inną pomoc, czyli dyscyplinę Kościoła, różne tam rzeczy, mądrość Słowa Bożego, argumenty, że no, czy nie wiesz, że to się tak skończy i tak dalej. Nie? Ale myślę, że ten argument, że Chrystus umarł po to, abyś ty prowadził, abym ja prowadził święte życie, powinien być zawsze królem argumentów w walce z grzechem. Wszystkie inne są gdzieś dodatkiem. Nie? A ten powinniśmy jasno sobie rozpamiętywać. Każdego dnia, mówię, możemy dziękować Bogu, zacząć dzień. Boże, dziękuję Ci za krew Jezusa Chrystusa, która obmyła mnie od wszystkich grzechów i dała mi zbawienie. Żeby wdzięczne serce, już od rana, kiedy zaczynamy myśleć, zaczynamy czuć, żeby budować w sobie wdzięczne serce za to, co Chrystus zrobił dla mnie na krzyżu Golgoty. To będzie wielka pomoc w walce o czystość i prawdę w naszym codziennym życiu każdego dnia. Przejdźmy na koniec, przeczytajmy wersety te 9 do 13 z Biblii Gdańskiej.
Napisałem wam w liście, aby się nie mieszać z nierządnymi, ale nie z nierządnymi tego świata w ogóle, lub chciwcami, rabusiami, czy też z bałwochwalcami, gdyż bylibyście zobowiązani zaraz wyjść ze świata. Ale teraz wam napisałem, aby się nie mieszać w takim przypadku, gdyby ktoś, nazywając się bratem, był nierządnym, chciwcem lub bałwochwalcą, albo rzucającym obelgi, czy też pijakiem lub rabusiem, aby z takim i razem nie jeść. Gdyż po co mi oddzielać tych z zewnątrz? Czyż nie wy oddzielacie tych wewnątrz? Zaś tych z zewnątrz osądzi Bóg. Pozbądźcie się niegodziwca spośród was samych.
Już Paweł, nie, apostoł Paweł Machała zaczął mówić troszkę o tym, że oni przenieśli to, co powinni zrobić z członkami Kościoła, przenieśli na niewierzący świat, że tam to byli tacy świętoszkowaci. Nie? Ojej, a to prostytutka, nie, 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 to my nie będziemy z nią rozmawiać, a ten chodzi do burdelu, oj, oj, to straszny człowiek, nie? A burdel mieli w kościele, nie? Jednocześnie. Także no, niestety taka moralność pani Dulskiej, to się w Polsce no, takim idiomem określa, w tym kościele była powszechna. No i to jest bardzo jasne, proste zastosowanie, że mamy przede wszystkim skupiać się na świętości ludzi w kościele. Tych osądzać. Tu apostoł Paweł każe, daje to jako nakaz. Bo czy to nie moja rzecz sądzić tych, którzy są w kościele? Czy to nie wasza rzecz sądzić tych? Zobaczcie, werset 12. To jest nakaz. My mamy sądzić siebie nawzajem. Czyli oceniać i poprawiać. A jeśli trzeba, wyciągać konsekwencje, jeśli ktoś nie chce się nawrócić. To jest nasz chrześcijański obowiązek. Nie. Coś, co możemy robić, kiedy nam się zechce, albo kiedy sytuacja jest poważna, czy coś takiego. To mamy stale robić. Baczyć na siebie nawzajem i oceniać swój stan i swoje postępowanie. Czym lepszy jest Kościół, tym szybciej będzie wyłapywał, że coś ze mną jest nie tak, bo współczujemy, bo jesteśmy blisko, bo poświęcamy uwagę i czas sobie nawzajem. Pamiętacie w liście do Hebrajczyków, kiedy studiowaliśmy, tam było, baczcie, aby nie było w kimś z was złego, tam niewierzącego i tam korzeń i tak dalej, serca, nie? To znajdziemy w całej Biblii. Tą współodpowiedzialność za stan zgromadzenia. Znajdziemy to w zgromadzeniu Starego Testamentu i znajdziemy to w zgromadzeniu Nowego Testamentu w Kościele. Jestem odpowiedzialny za ciebie, ty jesteś odpowiedzialny za mnie. Razem pchamy ten wózek i razem mamy dbać o jego czystość i świętość i prawdę. Nie? Stąd nie można przechodzić obojętnie, kiedy brat lub siostra no, odpływa, grzeszy, czy no, traci mądrość, odchodzi od zmysłów i tak dalej, i tak dalej. Nie? No to takie pierwsze ważne zastosowanie. Zobaczcie, tak tylko tak jako ciekawostka, co się działo w tym kościele? Jakie grzechy się, czy może nie grzechy, że się zdarzały, tylko jacy bracia chodzili tam w aurze świętości? Jakie rodzaje braci w Chrystusie, zobaczcie. Czy członków kościoła, no bo on nie rozstrzyga do końca, czy oni są nawróceni, czy nie. W tym konkretnym przypadku, no to mówił, że to jest chrześcijanin, no bo ten duch ma być zbawiony w dzień pański, ale tu już mówi, mieni się bratem, tak jest to przetłumaczone, nie? W którym to wersecie? W 11. Mieni się bratem, ale jak żyli niektórzy członkowie tego kościoła? Zobaczcie. Proszę. Jak można było opisać ich życie? Wszetecznicy, chciwcy, bałwochwalcy, oszczercy, pijacy, grabieżcy. Niezły kościół mieli, nie? Aż trudno sobie to wyobrazić, no ale no, tak było niestety, tak też jest w niektórych społecznościach dzisiaj chrześcijańskich, nie? To nie jest tak, że czas grzesznych kościołów się skończył w pierwszym wieku. Nie? Dzisiaj chyba jest gorzej, nawet śmiem powiedzieć. Nie? Dyscyplina w kościele jest zjawiskiem rzadkim, Niektóre kościoły jeszcze walczą, jeszcze ją stosują, ale niektóre praktycznie w ogóle nie wnikają w życie, w moralność, w świętość. Byle ktoś przyszedł, byle tam poskakał, pośpiewał, dał na tacę i mamy go w dupie, nie? Tak mniej więcej niestety traktuje się w coraz większej ilości kościołów, także protestanckich ludzi. Nie? Tu jest całkowicie inny wzór. To jest nasza odpowiedzialność, żeby takiego podłego stanu nie było w kościele. Że ludzie ostentacyjnie łupiący innych, oczerniający innych, wszetecznicy przeróżni, bałwochwalcy, pijacy, oszuści są członkami Kościoła. No taki jest stan Koryntu. Czy jeszcze coś, no zastosowanie na koniec jest jasne. Usuńcie tego, który jest zły. Tu możemy jeszcze sprawdzić, to różne są te tłumaczenia. Tu jest, pozbądźcie się niegodziwca, nie? Jak tam inne tłumaczenie oddają, jak pastor Zaremba oddaje, zobaczcie.
Złych ludzi.
Złych ludzi. No tu jest tu bardziej na tysiąclatka.
Złego.
Złego. Ta, jak ona się nazywa?
Niegodziwca.
Niegodziwca, no to tu... Tam, po angielsku jest...
A ta starsza Biblia Gdańska, złośnika.
Złośnika, o! No. Czyli proste zastosowanie na koniec. Ktoś nie chce porzucić grzechu, nie ma dla niego miejsca w kościele. Kropka. Nie? Czy to będzie pyszałek, czy to będzie cudzołożnik, złodziej, oszczerca, pijak, bałwochwalca, do widzenia. Bo inaczej Kościół straci swój charakter społeczności świętych. Będzie społecznością ludzi rozpasanych, upadłych. Nie? Nie będzie się różnił od świata, nie będzie żadnym wyzwaniem dla świata, nie będzie żadnym świadectwem, nie będzie światłem, nie będzie solą, będzie do wyrzucenia precz. Do niczego niepotrzebny Kościół. I to profesor Kobyliński, kiedy opisuje swój Kościół katolicki, mówi: do niczego on się Polakom nie przydaje już. Jest zgniły, kompletnie stracił kontakt i z Bogiem, i z rzeczywistością. Scenariusz irlandzki. Odrzucenie tego, tej fałszywej organizacji. Musimy pamiętać, że świętość jest stanem tymczasowym. Zbawienie jest stanem stałym, niewzruszonym. Jesteśmy zbawieni. Chrystus naszym fundamentem. Ale teraz każdy z nas na tym buduje. I świętość każdego dnia się sprawdza, testuje, pokazuje lub nie. Dzisiaj mogłeś przeżyć wspaniale dzień, ale jutro musisz pracę zacząć i ja też od nowa, żeby powiedzieć: i ten dzień spędziłem na chwałę mojego Pana, bo On za mnie umarł na krzyżu Golgoty. Abym przeżył ten dzień, jutro i dziś w sposób święty na Jego chwałę. Każdego dnia ta praca nas czeka. Jesteśmy razem, nie tylko my, jako Kościół, jako ludzie, ale pamiętacie, mówiliśmy, w imieniu Pana Jezusa i w Jego mocy. Jezus jest z nami, Jego moc jest nam dostępna. Nie jesteśmy sami. Pozwólcie, że na koniec podziękuję Bogu. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za ten cudowny plan Kościoła. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że jesteś z nami, że jesteś głową i pasterzem swojego Kościoła. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że dajesz nam moc Jezusa Chrystusa do walki z naszymi słabościami, z naszym ciałem, do walki z pokusami, do walki z grzechem, że Twoja moc jest dostępna nam dzisiaj, tak samo jak chrześcijanom 2000 lat temu. Chwalimy Cię, nasz Panie i Boże, w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego brata, naszego Zbawiciela i naszego Pana. Amen. Do zobaczenia.